Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Nie kończą się rolnicze protesty, które od kilku tygodni paraliżują ruch w niektórych miastach i na co ważniejszych drogach krajowych. Rolnicy domagają się od rządu działań w sprawie importu płodów rolnych z Ukrainy, a także wycofania z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Jeśli nasze postulaty nie zostaną spełnione, zaostrzymy nasz protest jeszcze bardziej. Mocniejsze będzie zamknięcie granicy i jeszcze bardziej zablokowane miasta i drogi, zapowiedział Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Będziemy dalej pokazywać nasze niezadowolenie, dlatego rozwiązanie musi nastąpić szybko. Uważam, że Zielony Ład można szybko zmienić, zmodyfikować są na to rozwiązania. Rolnicy dbają o interes Polski, skupiamy się na ochronie naszych rodzin i gospodarstw. Nie eskalujemy konfliktu z sąsiadami. Rolnik nie jest tym, który ten spór wznieca, powiedział Obszański. We środę rolnicy z całej Polski przyjechali do Warszawy i głośno protestowali przeciwko polityce Unii Europejskiej oraz niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Przez kilka godzin rolnicze pojazdy blokowały ruch wokół kompleksu budynków parlamentu. Część protestujących próbowała siłą dostać się do gmachu Sejmu. Doszło do potyczek z policją. Kilkanaście osób zostało rannych, a kilkadziesiąt zatrzymanych. Duża zmiana szykuje się w polskim kościele. Biskupi wybiorą w tym tygodniu nowego przewodniczącego Episkopatu i jego zastępcę. W wyborze nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski mogą brać udział czynni biskupi, metropolici i biskupi pomocniczy. Takich obecnie jest 96. Przewodniczący i zastępca są wybierani na 5-letnią kadencję, choć przyjął się zwyczaj, że ten, kto został już raz wybrany, to automatycznie pełni swoją funkcję przez okres 10 lat, czyli dwie kadencje. A kadencja arcybiskupów Stanisława Gądeckiego i Marka Jędraszewskiego, którzy do tej pory kierowali pracami episkopatu, właśnie się zakończyła. Wśród kandydatów z największymi szansami na wybór są wymieniani kardynał Grzegorz Ryś z Łodzi, arcybiskup Józef Kupny z Wrocławia, arcybiskup Wojciech Polak z Gniezna i arcybiskup Adrian Galbas z Katowic. Czy po zmianie przewodniczącego możemy spodziewać się innego kursu polskiego kościoła? Gdy patrzę na polski episkopat, to nie widzę w nim liberalnych biskupów. Nie spodziewałbym się tutaj wielkich zmian, bo to są konserwatyści ukształtowani w konserwatywnej wizji kościoła, uważa Dawid Gospodarek, dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej. To, czego można się spodziewać, to inne podejście do duszpasterstwa, inna reakcja na dramatyczną sekularyzację, może większy nacisk na ewangelizację i dialog ze społeczeństwem. Mam nadzieję, że polska rzeczywistość kościelna otworzy się na dialog z innym, uważa ekspert. Dwie młode kobiety oblały pomarańczową farbą słynny pomnik Syrenki na bulwarach Wiślanych w Warszawie. Kobiety to aktywistki klimatyczne z organizacji Ostatnie Pokolenie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak kobiety krzyczą, że to jest alarm. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane, a będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć, krzyczała jedna z kobiet. Incydent wzbudził ogromne kontrowersje w internecie. Wiele osób nie kryje oburzenia formą wyrażonego protestu. Wśród oburzonych był m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. Natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji miejskie służby rozpoczną czyszczenie pomnika, napisał prezydent. To nie pierwszy incydent z udziałem aktywistek Ostatniego Pokolenia. W minioną niedzielę wtargnęły też na scenę w trakcie koncertów w Filharmonii Narodowej, wykrzykując hasła: Nasz świat płonie, jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną. Żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny. W czasie protestu orkiestra nie przestała grać. Z aktywistami szamotał się dyrygent, który wyrwał im transparent, a następnie wrócił do występu. Jedyny polski okręt podwodny ORP Orzeł wraca na morze. Jak poinformowała marynarka wojenna, jednostka po remoncie zakończyła pełne odbiory podwodne i wraca do służby. W ostatnim czasie okręt częściej widywano w stoczni niż na służbie. Przez ostatnie 3 lata przechodził serię prac konserwacyjnych. Jeszcze w grudniu naprawiany był peryskop i maszt komunikacyjny jednostki. Prace stoczniowe kosztowały ponad 650 tysięcy euro. ORP Orzeł jest obecnie jedynym okrętem podwodnym należącym do polskich sił zbrojnych. Powstał jeszcze w Związku Radzieckim i wszedł do służby pod polską banderą w połowie lat 80. Okręt brał udział w wielu międzynarodowych manewrach NATO i operował na Bałtyku, Morzu Północnym oraz na Oceanie Atlantyckim. Obecnie jest wykorzystywany głównie do patrolowania polskiej przestrzeni morskiej, a także monitorowania infrastruktury krytycznej i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Na koniec zakopiański Biały Miś, który być może trafi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W sobotę na Krupówkach lokalne radio zorganizowało akcję pod hasłem „Wspieramy prawdziwego Białego Misia” w odpowiedzi na falę internetowego hejtu na fałszywego misia z Krupówek. Przebieraniec, który przyjechał pod Giewont ze Śląska, awanturował się ostatnio z nagrywającą relację z Krupówek aktorką z Zakopanego Hanną Turnał. Nagranie trafiło na portale społecznościowe i wywołało ostre dyskusje w przestrzeni internetowej. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest prowadzona od 2013 roku. Jest na niej 85 zjawisk, m.in. szopkarstwo krakowskie i pochód lajkonika, tradycja wytwarzania koronki koniakowskiej, kolędowanie, bacowanie czy też muzyka karillonowa. Wpisanie fenomenu Białego Misia z Krupówek na listę zaproponowały autorki książki pod tytułem Foto z misiem, które opisały historię tej kultowej postaci i zebrały ponad 1500 fotografii z Białym Misiem, z których najstarsza pochodzi z 1922 roku, a więc sprzed ponad 100 lat. Dodajmy, że tradycję fotografowania się z Białym Misiem w Zakopanem zapoczątkował fotograf Henryk Schabenbeck, mający swój zakład właśnie przy Krupówkach. I to właśnie on zamówił u miejscowego kuśnierza pierwszy kostium niedźwiedzia polarnego, uszyty z owczych skór, i szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Fotografie z Białym Misiem chcieli mieć niemal wszyscy turyści odwiedzający Zakopane i tak jest właściwie do dzisiaj. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.